Kochani, chciałem się dzisiaj podzielić dosyć ważnym słowem. To będzie część z Nowego Testamentu, część ze Starego Testamentu. Stary Testament to będą księgi Ageusza, Ezdrasza między innymi. Są to dwa tematy, które razem się łączą. Ale zanim to powiem, chciałbym powiedzieć, zanim zacznę ten temat, chciałbym powiedzieć, kochani, że to nie jest przypadek, że jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy. I to nie jest przypadek dla ciebie, bracie i siostro, że jesteś w miejscu życia tu, gdzie jesteś. Bóg troszczy się o ciebie, Bóg stara się o ciebie, Jezus codziennie wstawia się o ciebie, Bóg daje swoją łaskę, posyła swoich aniołów do twojego życia, posyła swoje słowo, aby to słowo wykonywało pracę w twoim życiu. I również jako społeczność, to nie jest przypadek, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Zdaję sobie również z tego sprawę, że gdyby nie modlitwy, gdyby nie wstawiennictwo, pewne rzeczy by się nie wydarzyły pośród nas. Tak samo w twoim życiu, gdyby nie twoje modlitwy, gdyby nie twoje wołanie o twoje życie, o sytuację, w jakiej jesteś, pewne rzeczy by się nie wydarzyły. Mówimy o przeszłości do tego punktu, a patrząc teraz na przyszłość, co możesz powiedzieć o swojej przyszłości? Wielu ludzi chciałoby poznać przyszłość, tak? Co robią ludzie w świecie? Co robią ludzie w świecie? Patrzą, idą do wróżki, tak? Różnego rodzaju okultyzmu się pytają o drogę gwiazd i tak dalej. Czyli pytają się, tak naprawdę, pytają się diabła, jaką ma dla nich przyszłość. Natomiast my jako osoby duchowe wiemy, że diabeł jest zły, tak jak tutaj było powiedziane, a Bóg jest dobry. Więc nie pytamy się kogoś złego, który nas nienawidzi, który nas chce zabić, jaką ma dla nas przyszłość, bo wiadomo, jaką on ma dla nas przyszłość. Taką, jakie są jego zamiary. Pytamy się Boga, który mówi w swoim słowie, że ma dla nas dobre myśli. Ma dla nas myśli o pokoju, aby zgotować nam przyszłość. I jego zapytaj się o przyszłość. Nie pytaj się nigdy ciemności. Dlatego, że słowo wypowiedziane ma również moc nad twoim życiem, więc jeżeli zapytasz się wróżki lub wyczytasz jakąś wróżbę w gazecie złą, ona się może wypełnić tylko dlatego, że ty ją przyjąłeś do swojego serca. Tak jakbyś przyjął słowo, które pewne rzeczy czyni. Natomiast my patrząc, teraz już pozostawimy ten temat wróżenia, bo to jest oczywiście zupełnie poboczny temat. My jako osoby duchowe mamy Słowo Boże, które ewidentnie, wyraźnie przepowiada nam przyszłość. Może brakuje w nim szczegółów indywidualnie dla twojego życia, prawda? Chciałbyś troszkę więcej wiedzieć, ale może nakreślmy coś z tej przyszłości. Przede wszystkim Słowo Boże mówi, że ten czas, w którym jesteśmy teraz, to jest czas łaski, czas Kościoła na ziemi, który się skończy. Skończy się z powodu ten koniec będzie zapowiedziany pewnymi wyraźnymi wydarzeniami. Choć z drugiej strony jest napisane, że nikt nie zna czasu i pory. Nawet syn nie zna, tylko ojciec. Tylko ojciec. Więc jakikolwiek człowiek, który w jakikolwiek obliczeniach próbuje wam coś pokazać, już wobec tego wersetu jest niezgodny, dlatego że Biblia mówi, że nikt nie zna, nawet syn, tylko ojciec. I dlatego jakiekolwiek obliczanie dat ja bym zupełnie pozostawił na boku, dlatego że już wielokrotnie obliczaliśmy daty, dlatego wielokrotnie mówiąc mi, jaki czas nam pozostał, możemy to mówić tylko w przybliżeniu, patrząc na znaki, tak? Jakie są znaki? Biblia o tym mówi, że będą pewne wydarzenia na ziemi, między innymi jeden wspólny światowy rząd, który jeszcze nie powstał, ale wszystko na to wskazuje. Co jeszcze będzie wielkim znakiem? Wielkim znakiem będzie zepsucie na świecie, grzech, nieposłuszeństwo, brak szacunku dla rodziców, brak szacunku dla władzy. A czym jest dzisiaj bezstresowe wychowanie, zakaz karania? Właśnie prowadzeniem do tego, aby wychowywać bezkarności. I to są pewne znaki, można by o tym mówić dzisiaj wiele godzin, to są pewne znaki, które coś pokazują o tym, że ten czas jest bliski. Czas przyjścia Jezusa jest bliski. Ale powiem wam w ten sposób. Kościół z dziejów apostolskich chyba był najbardziej oczekującym kościołem na przyjście Jezusa. Dla nich przyjście Jezusa było jak za chwilę. Oni żyli, zresztą Paweł tak mówił, abyśmy żyli tak, jakby Pan miał przyjść jutro. I to charakteryzuje To charakteryzuje Kościół czasów ostatecznych i to charakteryzuje również Kościół, który żyje w przebudzeniu. Czasami słyszymy to słowo przebudzenie. Czym jest to słowo przebudzenie? Czy to jest tylko kwestia tego, że się więcej ludzi nawraca? Tak, no zazwyczaj tak jest, że nawraca się więcej ludzi. Czy to jest coś takiego, że dzieją się znaki i cuda? Tak, dzieją się znaki i cuda. Ale przede wszystkim przebudzenie jest to przebudzenie twojego serca do bliskiej relacji z Bogiem. Stąd później wynikają inne rzeczy, czyli znaki i cuda, Boża obecność w Kościele, nawrócenia się ludzi. Tym jest przebudzenie. Jeśli mówimy o przebudzeniu, nie mówimy o ilościach, o jakichś tam statystykach. Mówimy o twoim sercu. Mówimy o tym, że kiedy jesteś na uwielbieniu, to po prostu nie możesz wytrzymać od Bożej obecności. Że padasz na kolana, bo Bóg jest tak potężny i tak blisko, że twoje życie jest przemienione. Tym jest przebudzenie. Bliska relacja z Bogiem, która ma wpływ na twoje życie, tak, że twoje życie jest przemienione. A statystyki? One się znajdą. Ilości? To wszystko się znajdzie. Najpierw zadbajmy o siebie. Są takie słowa, które wielokrotnie słyszeliśmy, tak? Że przebudzenie zaczyna się ode mnie. Tak? I to czasami jest taki już slogan, który się tak nam osłucha, że właściwie już niewiele nam dla nas znaczy. Ale tak jest faktycznie. Jeśli chcesz przebudzenia w Kościele, zacznij go sam w swoim życiu. I pozwól Bogu, aby ciebie zmienił. To, co dzisiaj Marian mówił, to było bardzo fajne, niesamowite. Mnie też to dotyka. Pozwólmy Bogu, aby zmienił nasze serce. Ostatnio to też mówiłem, kiedy przebywamy w Bożej obecności, to jesteśmy jak gąbka, która powoli nasiąka Bożą obecnością. Ale zdajmy sobie sprawę, odpowiedz sobie sam na to pytanie, jak często jesteś w Bożej obecności? Najczęściej jesteśmy raz na tydzień. Czy to wystarczy, żeby ta gąbka była na tyle nasączona Bogiem? Czy to wystarczy być raz na tydzień na nabożeństwie, raz na tydzień, godzinkę czy 40 minut w uwielbieniu? To jest wszystko za mało. To jest wszystko za mało. To nie wystarczy. Biblia mówi, że Słowo Boże jest naszym chlebem codziennym. Każdego dnia potrzebujesz nasączyć się Bożą obecnością. Dlatego, że później diabeł będzie cię wyciskał. Więc musisz tak się nasączyć, żeby nie wycisnął wszystkiego z ciebie. A jak wyciśnie, to musisz z powrotem się szybko nasączyć. Tak, żeby to wszystko, co z ciebie zostanie wyciśnięte, to jest Boża obecność i Boży charakter. Mówimy o tym, żebyśmy uczyli się darów Ducha Świętego, żeby Duch Święty działał pośród nas, żeby Bóg przejawiał swoją moc, żeby były proroctwa, prawda, sny, wizje. To jest wszystko bardzo, bardzo ważne. Ale wiecie, jest jedna rzecz, która jest ważniejsza w tym wszystkim. I mówi nawet między innymi o tym list do Koryntian, mówiąc o miłości, tak? Pierwszy list do Koryntian, znacie hymn o miłości, miłość jest cierpliwa i tak dalej, ale ten wers, ten rozdział, kiedy czytacie, to rozdział wcześniej i rozdział później, Paweł Apostoł mówi o darach Ducha Świętego. I kończąc ten 12 rozdział, mówi, pokażę wam drogę jeszcze doskonalszą i zaczyna mówić o miłości. Dlaczego? Dlatego, że na nic nam wszystkie dary, jeśli nie będzie miłości. A miłość nie jest tylko darem, ale to jest twój charakter, który jest wypracowany, zmieniony, przepławiony. A jakie mamy charaktery? Myślę, że wszyscy mamy trudny charakter. Czasami musimy naprawdę ugiąć nasze serce po prostu przed Bogiem. Dlatego miejsce, kiedy ty przychodzisz w uwielbieniu i kłaniasz się przed Bogiem, tak jak tutaj dzisiaj było mówione, ty Bogu budujesz tron w swoim sercu. Mówisz, Boże, mój charakter to mój charakter, ale ja tobie chcę oddać chwałę, tobie chcę oddać ten tron, abyś to ty zmieniał, abyś to ty czynił, abyś to ty mnie przemienił, abyś to ty mnie wypławił. Biblia w wielu miejscach mówi o tym, że potrzebujemy, że nasza dusza potrzebuje uświęcenia, przemiany. Nawracamy się, nawróciliśmy się, przyjęliśmy Boże Słowo, przyjęliśmy Jezusa jako naszego Zbawiciela. I często jest tak, że wow, to już super, wszystko. To jest tylko początek. To jest tylko początek zmiany twojego charakteru, zmiany twojego serca i początek czegoś większego. W Ewangelii Jezus mówi bardzo często o nagrodzie, która jest w niebie. i o braku tej nagrody dla tych, którzy nie wytrwali, wycofali się, czy się odwrócili. Może przeczytajmy fragment. To jest Ewangelia Mateusza, 20, chyba 5 albo 6. Od 45. Co ciekawe, gdybyśmy czytali kontekst, to jest taka zbiór wypowiedzi, które następują po sobie. Jeżeli znacie, często studiujecie Biblię, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Jest to część o znakach zbliżania się końca świata, czyli o tym, co mówiłem. I zaraz po tym właśnie jest wezwanie do czujności, czyli słowo od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, tak? Czyli zauważcie, że te znaki się zbliżają, że to się będzie działo. I potem Jezus mówi o wiernym i roztropnym słudze, o którym zaraz przeczytamy. Potem mówi o 10 pannach. Potem mówi o talentach. I potem mówi nawet o dniu sądu. I to jest kontekst. To jest całość. Spójrzcie na to jako na całość. Zasadniczo bardzo jestem przeciwny wyrywaniu pojedynczych wersetów z kontekstu. Oczywiście my je będziemy stosować i mówić, bo jeden werset jest jak najbardziej ważny i znaczący, ale nie można na podstawie jednego wyrwanego zdania z kontekstu budować jakiejś teologii, co niektórzy ludzie czynią i po prostu popełniają w błąd. Zawsze, jeżeli widzisz coś w jednym miejscu w Biblii, to będzie potwierdzone wielokrotnie w innym miejscu. I zawsze jest to w kontekście. Dlatego Bóg to specjalnie tak zrobił, abyśmy nie czynili, nie tworzyli jakichś nowych teologii czy jakichś nowych dogmatów na podstawie jednego zdania, co niektórzy ludzie czasami czynią. Więc przeczytajmy od 24 rozdziału, 45 wers. Kto więc jest tym wiernym i roztropnym, którego Pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm we właściwej porze? Szczęśliwy ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić współsługi swoje, jeść i pić z pijakami, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Na razie bez komentarza, taki jest, no comments, tak? To słowo jest naprawdę niesamowite, mocne, że mało trzeba jego komentować, ale przeczytajmy dalej, potem wrócimy do całości. Później jest przypowieść o talentach. I żeby tylko tak skrócić, to może tak, to jest 25, 20 wers. Przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł, Panie, 5 talentów im powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł, Panie, 2 talenty im powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu Pan jego, dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę, wejdź do radości Pana swego. Wreszcie przystąpił ten, który wziął 1 talent i rzekł, Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy i że żniesz czegoś nie siał i zbierasz czegoś, gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się wtedy, odszedłem i ukryłem talent twój w ziemi. Oto masz to twoje. Odpowiadając, rzekł mu Pan, sługo, zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego ten talent i dajcie mu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie. A temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Nie chciałbym teraz wchodzić w temat, czy zbawienie jest utracalne, czy nieutracalne, bo według mnie te wersety mówią jasno, że ktoś był sługą Bożym, ale wycofał się. I myślę, że to jest niestety bardzo trudna prawda, ale warto, żebyście o tym to rozumieli i wiedzieli. Dlaczego? Dlatego, że dla nas, dla liderów, którzy uczymy, jest podwójne wymaganie. Tak? My nie możemy was uczyć taniej, łatwej łaski, łatwego życia. Żyj sobie jak chcesz, raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Musimy wam głosić całą prawdę Bożą. Dlaczego? Dlatego, że my będziemy na sąd pozwani za to, a wasze życie może ulec po prostu stracie, wielkiej stracie, jeżeli po prostu będziemy was źle nauczać. Dlatego Biblia mówi, jeśli ktoś naucza, niech nauczy jak Słowo Boże. Tak? Więc trzymamy się Słowa Bożego. Trzymamy się Słowa Bożego. Ale wracając do tematu. Czym są te talenty? Pierwsza rzecz. A drugie, o co chodzi, że byłeś wierny w małym, wiele ci powierzę. Jest wiele fragmentów w Ewangeliach, szczególnie w Ewangeliach, gdzie Jezus obiecuje i pokazuje, że jeżeli w tym życiu będziesz wierny w tym, co Bóg ci dał, będziesz tym obracał, będziesz to rozwijał, będziesz służył Bogu, Bóg ci wiele powierzy do, można powiedzieć, postawić się nad wieloma, tak? Tam jest nawet napisane, że postawić się nad swoją własnością. Więc tak, my się nawracamy, tak, głoszona jest tam Ewangelia, nawracamy się, chrzcimy się, jesteśmy w kościele, no i coś tam pomagamy w kościele. Na tym najczęściej kończy się nasze życie. Może taki plan naszego życia. No niektórzy złapią coś więcej jeszcze robią dla Boga. Ale czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, że w niebie czeka na nas zapłata? W zależności od tego, co zrobisz z tym, co otrzymałeś od Boga. Otrzymałeś zbawienie, talent Boży, w którym jest nadal jeszcze mnóstwo darów, talentów i łaski Bożej. Co należy z tym zrobić? Zakopać? Czy obracać? Czy używać? Przejdźmy do listu do Efezjan. To jest drugi rozdział. Ja bardzo lubię ten fragment. Drugi rozdział od pierwszego do 10 wersu. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni, w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I to stworzenie do dobrych uczynków mi się wyraźnie łączy z tymi talentami, które Jezus dał temu człowiekowi, abyśmy w nich chodzili, przeznaczył nas Bóg. Więc dzisiaj czasami my mylimy pewne pojęcia, bo bardzo często jako wierzący nam się mylą i mieszają razem pojęcie łaski i pojęcie miłosierdzia Bożego. Tak, to są... Miłosierdzie Boże to jest wtedy, kiedy Ty przyjmujesz przebaczenie, odnowienie pomimo pewnych uczynków. Natomiast łaska Boża, która służyła zbawieniu naszemu, w dalszej kolejności, w Twoim już zbawionym życiu, objawia się jako dary Boże, jako łaska do czegoś. To nie jest łaska już jakby tego miłosierdzia, tylko to jest łaska do czegoś. Natomiast jeśli ktoś mówi, że łaska jest najważniejsza. Tak, amen, łaska jest najważniejsza, dlatego że łaską jesteśmy zbawieni. Łaską zostaliśmy zbawieni. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Nic nie zrobiliśmy. Bóg nas przeznaczył, zanim jeszcze się urodziliśmy. Już widział nas i już chciał nas wszczepić w ten krzew winny, którym jest Jezus Chrystus. Już nas zaprosił i wzbudził nas. Przyjęliśmy to. Otworzyliśmy nasze serce, wzbudził nas, posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Ale czy to jest wszystko? Czy zbawienie to jest wszystko, co miałeś osiągnąć w swoim życiu? To jest przede wszystkim, to jest numer jeden. Bez tego nigdzie nie pójdziemy. I w ogóle wszystko jest marność nad marnościami, jak powiedział Salomon, gdyby nie zbawienie. Z prochu byśmy powstali, w prochu byśmy się odwrócili. Koniec. I koniec. I marność nad marnościami. Tak byśmy powiedzieli po Salomonie, tak? Ale Bóg przeznaczył nas do czegoś innego. Dlaczego? Bo Bóg był, jest i będzie. Jest Królem Wszechmogącym. Jest Stworzycielem nieba i ziemi. On był, jest i będzie. Czyli Bóg jest wiecznym Bogiem. Czyli jest coś jeszcze więcej przed nami, niż tylko urodzić się i umrzeć na tej ziemi. Ale jest wieczność. Jest wieczność. Jest, dzisiaj żyjemy, tak jak Biblia mówi, tak? 70, 80, 100 lat. A jak Bóg da? Mamy brata, który ma 90 już. Ile? 92? 91, tak? Chwała Bogu, gratulujemy, bracie. Sędziwy wiek, to też jest moje marzenie. Chyba, że Jezus przyjdzie wcześniej, może nawet lepiej. Ale to jest tak, żeby umrzeć syty dni, to jest błogosławieństwo Boże. Bóg nam objawia swoje błogosławieństwo w naszym życiu i warto to dostrzegać, warto to widzieć, warto Bogu za to dziękować. Natomiast czym jest wieczność? Kochani, zrozummy, naprawdę weź to sobie do serca, nieważne, nie ze względu na mnie, na siebie weź to sobie do serca. Jest przed tobą wieczność. Wieczność. 70 lat razy nieskończoność. Wieczność. Wiem, że to jest ciężko sobie wyobrazić. No. Sobie wyobraź 7 tysięcy lat przed sobą, nie wiem, 7 milionów lat. Wieczność, gdzie Bóg będzie objawiał swoją łaskę w dobroci, bogactwo swojej łaski w dobroci wobec siebie. Co do serca ludzkiego nie wstąpiło, czego ucho nie słyszało, czego oko nie widziało. Bóg te rzeczy przeznaczył i nas przeznaczył do tego, abyśmy w tym wszystkim byli razem z Nim w wieczności. Więc jakie ma być dzisiaj wasze życie, tak Biblia mówi, tak? Jakie ma być wasze życie wobec tego, wobec doniosłości zbawienia, wobec doniosłości przyjścia powtórnego Jezusa? W innym miejscu, w Starym Testamencie, tak mi się wydaje, tak, w Starym Testamencie, w Księdze Jeremiasza, nie znam teraz dokładnie parametrów, w Księdze Jeremiasza, Bóg mówi do Jeruzalem, jak długo jeszcze będziesz zwlekać? Jak długo będziemy zwlekać z pewnymi rzeczami, które nas zatrzymują, aby myśleć o wieczności? Więc chciałbym tutaj też powiedzieć do młodych ludzi, planujesz szkołę, małżeństwo, pracę? Myśl pod kątem wieczności. Myśl pod kątem wieczności, dlatego że te rzeczy będą miały znaczenie i wpływ wobec twojej wieczności. Ale ja jestem dopiero w połowie tego wszystkiego, co chciałem powiedzieć. A więc Bóg daje talenty, którymi obracając, czyli łaskę Bożą daje, abyśmy w niej chodzili, abyśmy w niej żyli, która ma znaczenie dla dzisiejszego twojego życia, teraźniejszego i będzie miała nagrodę w niebie. Będziesz miał nagrodę w niebie w zależności od tego, czy będziesz wierny w małych rzeczach, aby Bóg ci wiele powierzył. To dotyczy wszystkich nas, kochani. To nie jest tak, że ja mówię tylko do was, ale ja sam sobie zdaję sprawę po prostu z powagi sytuacji, może nawet podwójnie. Dlatego powiedziałem na samym początku, że nic się nie dzieje bez modlitwy. Jeżeli nie staniesz w modlitwie o swoje życie, pewne rzeczy się mogą nie wypełnić. Nie chcę oczywiście, żebyście popadali w jakieś, wiecie, jakieś takie zniechęcenie, ale warto jest czasami sobie zdać sprawę z tego, w jakim miejscu jesteś w swoim życiu. Ile twoich talentów już gdzieś tam straciłeś? Ile momentów, kiedy Bóg cię powoływał do pewnych rzeczy i nie zrobiłeś tego? Ile kroków dokonałeś do przodu, a ile cofnąłeś się? Mówisz, powiesz może, nie da się, jest za trudno, jest to niemożliwe, nie nadaje się, nie mam siły. Nie jestem w formie, albo to jest wina tych czy tamtych. Czasami jest czyjaś, ktoś się przyczyni do tego, że jest ci ciężko, że jest ci ciężej. Ale odpowiedzialność jest twoja. Czytamy słowa o wielkich bohaterach wiary, tak? Którzy byli paleni ogniem, byli przeżynani, byli zabijani, ale przez wiarę przeszli przez to wszystko. Czy byłeś przeżynany piłą, żywcem? Czy tylko po prostu prześladowany przez rodziców na przykład, albo przez rodzinę? Nie byliśmy jeszcze, jakoś cali jesteśmy jeszcze. Chciałbym, abyście zdali sobie sprawę, że wszystko, co dzisiaj czynisz i robisz, i kim jesteś w swoim życiu, w swoim domu, w swojej rodzinie, bo tam zaczyna się twoja relacja z Bogiem, również i z bliskimi. Później Kościół. Później dalej po prostu społecznie. Wszystko, kim jesteś. Niech to będzie, niech to, kim jesteś, będzie, miej wzgląd na wieczność przez to, kim jesteś. Zaplanuj to. Bądź tym, kim byś sobie wymarzył, żeby być. Nie mówię o gwieździe jakiejś roka albo coś takiego, tak jak tutaj siostra mówiła, czy i Kuba też mówił, abyśmy nie szukali swojej chwały, tak? Każdy z nas, człowiek, urodziliśmy się z tym, aby szukać swojej chwały. To jest niestety gdzieś w naszych genach. Szukamy swojej chwały, swojej racji, swojego ja, że ja mam rację i tak dalej, bardzo często. Ale w Kościele musimy rozumieć, że chwała jest tylko dla Boga. I nawet my, prowadząc Kościół, nie możemy tego robić dla swojej chwały. Bo jeżeli będziemy to robić dla swojej chwały, to możemy zrobić kolejną po prostu religię, czy kolejną sektę, których już było wiele. Musimy rozumieć wszyscy to, że my w tym wypadku jesteśmy szafarzami pewnych rzeczy, tak? My z przodu jako ci, którzy dają kierunek. Ale jeżeli ty również nie zajmiesz swojego miejsca w Bożym powołaniu, w Bożym dziele, tu nie chodzi też tylko o nas, czy o mnie, czy o Kubę, czy o Piotka. Chodzi o nas jako całokształt. Chodzi o nas jako Bożą budowlę. My jesteśmy tylko szafarzami w tym, co Bóg nam przekazał. Ale to On jest Królem. To On jest Panem. To On prowadzi Kościół. To On jest budowniczym. Mówimy o tej łasce. I zaraz przejdziemy jeszcze do pewnej budowli Bożej, która była opisana w Starym Testamencie. Mówimy o tej łasce. Chciałbym jeszcze na koniec przeczytać dwa wersety. Jeden to jest 2 Tymoteusz 4,8. Może 4, 6, 7, 8, dobrze? Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, to mówi apostoł Paweł, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy miłowali przyjście Jego. W innym miejscu Paweł mówi również o biegu, jaki jest przed nami, jako sportowca, abyśmy powstrzymywali się od tych rzeczy doczesnych, aby móc biec w tym biegu po wieniec żywota, po nagrodę. 1 Koryntian 15, to są również słowa apostoła Pawła. 15. Dziewięć, dziesięć. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów, a nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Widzimy to wyraźnie, że Bóg z łaski nas zbawił i przeznaczył nas do uczynków, abyśmy w nich chodzili, do tych uczynków łaski. Czyli Paweł pisze, że z łaski Boga jestem tym, kim jestem. Łaska okazana mi nie była daremna, dlatego że on jest świadomy tego. Tak jak Dawid również pisał w psalmach, że kim jest człowiek, tak? Dawid był świadomy tego, Paweł był świadomy tego, że jesteśmy tylko takim słabym człowiekiem, który nie jest w stanie sobie poradzić, że ma złe cechy charakteru, zmagamy się czasami z pewnymi rzeczami, trudno nam, ciało jest mdłe, modlić się nie chce i w ogóle różne takie rzeczy, denerwujemy się, złościmy się, szukamy swojej chwały. Marność nad marnościami. Tak jest, no, tak jest z nami. Ale Paweł pisze, ale z łaski Boga jestem tym, kim jestem, bo łaska okazana mi nie była daremna, ale daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. I wiecie co, gdy to czytam, to mam przed oczami takich ludzi, na przykład taki Wigglesworth, który naprawdę służył Bogu i widać to było po jego życiu, nic go nie interesowało innego. Takich ludzi jak Bonke, który jest tak po prostu jak chodząca pochodnia, płonący dla Boga, on płonie po prostu ogniem służenia Bogu w ewangelizacji, sięgania do ludzi. Jest niesamowity w tym. I mam także przed oczyma was. Jak jesteście pełni ognia Ducha Świętego. Jak jesteście pokorni. Jak szukacie Bożego oblicza, Bożej twarzy. Co tak wątpicie w swoich oczach, jak to mówię? Jesteście do tego powołani, kochani. Abyśmy tutaj razem stali po prostu i wołali do Boga o to, co, w jaki sposób Duch Święty będzie nas prowadził. Będziemy wołać o ludzi, będziemy wołać o ludzi. Będziemy wołać o miasto, będziemy wołać o miasto. Będziemy wołać o wiele rzeczy, o to, żeby Bóg zmienił najpierw ciebie i mnie. Od tego trzeba zacząć, aby ten żywy kamień, którym jesteś, aby ten żywy kamień, którym jesteś, był wypławiony, zmieniony i tak ostukany przez inne kamienie. Wiele podobieństw jest w Biblii. Między innymi Dawid na Goliata wziął 5 gładkich kamieni ze strumienia. Gładkich, wygładzonych, wyciosanych przez, nie wiem, czy setki lat, czy więcej, leżących w tym strumieniu, gdzie po prostu kamień o kamień, tak? Żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka innym człowiekiem. Więc nie narzekajcie, bracia, na siebie nawzajem. Tak jest napisane, tak? Dlatego, że twój charakter musi być ociosany, abyś był gładki. I wtedy Bóg będzie cię mógł używać. Wtedy będziesz tym żywym kamieniem, który może być w tej budowli Bożej, użyty. Chciałbym, abyśmy w tym miejscu przeszli do księgi Ageusza. Jest księga Ezdrasza, jaka księga historyczna, która opowiada, nie wiem, czy będziemy teraz to czytać, ona jest troszkę wcześniej, opowiada o tym czasie, kiedy to Izrael był w niewoli babilońskiej. I Ezdrasz, czytając księgi, widział to Boże wołanie o to, aby Izrael był odbudowany, by świątynia została odbudowana. Zwrócił się do króla Dariusza, chyba dobrze pamiętam, chyba tak, Dariusza, o to, żeby... Na pewno? Ale chyba tak. No mniejsza o to. Zwrócił się do króla Dariusza, aby pozwolił wziąć na nowo naczynia i zacząć odbudowę świątyni. Król na to pozwolił i zaczęli to czynić, tak? To Cyrus był, to było za Cyrusa. Później nastał Dariusz. I oni to zaczęli czynić, natomiast wrogowie ich powstrzymali. I powstrzymali ich właśnie aż do panowania króla Dariusza. Król Dariusz nie wiedział, co Cyrus wcześniej zaplanował, jaki był rozkaz. Przełożeni, to minęło wiele lat. Oni zaczęli odbudować świątynię, odbudowa świątyni została zatrzymana na wiele lat. Nie analizowałem tego dokładnie na ile. W każdym razie nastał inny król. Oni ponownie, pomimo zakazu tych namiestników okolicznych, zaczęli odbudowę. Tam powstała pewna jakby afera, co się dzieje. Oni zwrócili się, że no to sprawdźcie, jaki był rozkaz poprzedniego króla. Oni sprawdzili i wtedy król Dariusz stwierdził, że król Cyrus wydał taki rozkaz i powiedział tak, w takim razie macie im, król Cyrus dał taki rozkaz, więc niech się stanie według tego rozkazu, nie przeszkadzajcie w odbudowie domu Bożego. No widać błogosławieństwo Boże, Bóg to uczynił. Ale czy Izrael wtedy był naprawdę taki posłuszny? No było nieźle, ale nie było tak cudownie. I tutaj przechodzimy do księgi proroczej z tego czasu, czyli księga Ageusza i księga Zachariasza. Ageusz jest bardzo krótki, to jest jedna kartka, czyli dwie strony. Dla mnie jest to niesamowita księga. Ja wracam tak często do tej księgi, mam wrażenie, że ona jest jak pewna... zachęta do pewnego działania, który jest w czasach ostatecznych, dla Kościoła w czasach ostatecznych. Ten czas odbudowy świątyni wtedy, w czasach króla Dariusza w Izraelu, to jest pewne prorocze wydarzenia, które mówią o odbudowie Kościoła czasów ostatecznych. Więc przeczytajmy większą część tej księgi, więc może byśmy zaczęli od... To jest może od początku po prostu, bo już nie będziemy ucinać. Księga Ageusza. Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, do arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, słowo Pana tej treści. Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, jeszcze nie nadszedł czas odbudowy domu Pana. Widzicie, jaka postawa jest Izraela. Oni byli zniechęceni, oni zostawili to budowę i mówili, to nie czas, to nie czas. Wtedy doszło przez proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Czy już czas dla was na to, abyście mieszkali w domach wykładanych tafelkami, podczas gdy dom Pana leży w gruzach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Siejecie wiele, lecz mało zbieracie. Jecie, lecz nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Ubieracie się, lecz nikt nie czuje ciepła. A kto pracuje, by zarobić, pracuje dla dziurawego worka. Trochę tak czasami możemy zauważyć, że te wersety takie są jakieś podobne dla naszej sytuacji, nie? Czytajmy dalej. Tak więc tak mówi Pan zastępów. Zważcie, jak się wam powodzi. Zważcie, jak się wam powodzi. To jest dla mnie ciekawe, bardzo wymowne. Ta sytuacja, w której był Izrael, jak do nich Bóg mówił, to jest coś niesamowitego, bo Bóg nie mówi, że a, wy jesteście tak bezbożni, nie macie powodzenia, pracujecie do dziurowego worka, a, bo to przez wasze grzechy i w ogóle do niczego się nie nadajecie. Nie. Nie. Bóg mówi co innego. Bóg mówi, ja chcę to zmienić. Ja chcę okazać wam swoją przychylność, swoją łaskę, swoją niesamowitość. I pokażę wam drogę, jak to zrobić. I słuchajmy dalej. Idźcie w góry, sprowadźcie drzewo i budujcie dom, a upodobam go sobie i ukażę się w nim w chwale, mówi Pan. Dlaczego? Jakie to ma znaczenie, powiedziałby ktoś, jakiś socjolog czy historyk, jakie to ma znaczenie, że jest pewien naród, żyją sobie jak żyją, jakoś tam uprawiają swoją religię, mniej lub więcej, a odbudowują świątynię Panu i to ma mieć wpływ na ich sytuację materialną i życiową. Bóg pokazuje pewien obraz, że jeżeli On zamieszka pośród nas i ukaże się w chwale pośród nas, w domu Bożym, to wiele rzeczy, z którymi się dzisiaj zmagamy, zbieramy do dziurawego worka, te rzeczy się zmienią. Nie dlatego, że to będzie dzięki nam, ale to będzie dzięki Bożej obecności pośród nas. Bóg sam coś zmieni. On sam to zmieni. Jest napisane w Starym Testamencie, że Bóg przykaże, aby było z tobą błogosławieństwo Boże. To jest mowa o błogosławieństwie, że On przykaże, aby było z tobą błogosławieństwo Boże. Aby to błogosławieństwo cię ścigało. Ja powiem wam, jestem w szoku, jak to słyszę. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że Boże błogosławieństwo może cię ścigać? I ty sobie idziesz gdzieś, coś chcesz robić, a ono cię ściga. Gdzie się nie dotkniesz, to wszystko się udało. Co nie zrobisz, po prostu to się udaje. I mówisz, Boże, czego mnie ścigasz tym błogosławieństwem? Gdzie się nie podejmiesz pracy, po prostu to prosperuje, po prostu udaje się. Twoje myślenie, twoje plany. Bóg sam przykaże, aby błogosławieństwo cię ścigało. Jest mi smutno, bo nie widzę tego. A wierzę, że jeżeli Bóg to powiedział, pokazał, że On chce, aby tak było. Znacie tą historię na przykład między innymi miasta Almalonga, tak? Kiedy ich życie w tym całym miasteczku, to było Wenezuela, dobrze pamiętam, tak? Gwatemala. W górach było pełne grzechu, alkoholu, przemocy, rozbite rodziny, nic tam się nie udawało, nic się nie udawało. To miasteczko zaczęło się nawracać, nawrócili się tam w 90 paru procentach, więzienia pozamykali, kluby pozamykali, bo nikt nie chciał przychodzić, jeden z policjant na całe miasteczko z rękami w kieszeniach, nie ma co robić. I co więcej, oni wcześniej pracowali przecież, mieli pola wokół siebie. Nagle Bóg zesłał, pomimo braku nawozów, Bóg zesłał błogosławieństwo na miasto tak wielkie, że non-stop odbierano tirami warzywa, po prostu i owoce, marchewki wielkości, po prostu ręki aż do łokcia. To pokazują na tym filmie. Oni nawrócili się do Boga. Oni zbudowali dom Boży pośród siebie. I Bóg zrobił resztę. Czytajmy dalej. Jeszcze raz, 8. wers. Idźcie w góry. To jest modlitwa. To jest modlitwa. Sprowadźcie drzewo, czyli przez modlitwę przyprowadźcie budulec. Słowo Boże, inne rzeczy, które z tym idą. I budujcie dom, a upodobam go sobie i ukaże się w nim w chwale, mówi Pan. Nie wystarczy też sama modlitwa, nie wystarczy samo pójście w góry. Trzeba, żeby ten dom był tak zbudowany, żeby Bóg go sobie upodobał również. Czyli twoje serce musi podobać się Panu. Rozumiecie? Bóg unika pyszałków. Bóg unika jakieś zgorzknienia w naszym sercu, niewiary, światowości. Musisz mieć serce otwarte na Boga, uniżone przed Nim. I tutaj potrzebujesz bardzo być w miejscu modlitwy, w miejscu uwielbienia. Musisz być na kolanach przed Bogiem i musisz przesiąkać, żeby ta Boża łaska, która przychodzi w czasie Bożej obecności, ciebie zmieniała. Chcę to powiedzieć, Artur, że to był bardzo dobry czas tamtą sobotę, bo ja widziałem owoc. Owoc. Ja wróciłem do domu i po prostu siedziałem do chyba pierwszej w nocy, już oczy mi się zamykały. Nie chciałem iść spać po prostu. Chociaż podczas spotkania może nie było nic takiego niesamowitego, ale przed owoc. Po prostu była obecność Boża i ja byłem poruszony. I to jest moje marzenie. Abyśmy po prostu przychodzili w czas nabożeństwa czy uwielbienia, i po prostu nasiąkali Bożej obecności, żebyś wrócił do domu i żebyś nie mógł pójść spać z powodu Bożej obecności. To jest moje marzenie. Dalej czytamy od 9 wersu. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to przynieśliście do domu, zdmuchnąłem to. Dlaczego? Mówi Pan Zastępów. Z powodu mojego domu, który leży w gruzach. Podczas gdy każdy z was gorliwie krząta się koło własnego domu. Dlatego niebo zatrzymało swoją rosę nad wami, a ziemia zatrzymała swoje plony. Sprowadziłem też posuchę na kraj, na góry, na zboże, na moszcz i oliwę, na wszystko, co ziemia wydaje, na ludzi i bydło i na wszelką pracę rąk. Na wszelką pracę rąk Bóg sprowadził posuchę. Pracujesz, nie widzisz efektu. Wtedy Zorobabel, syn Szealtiela, Jarecy kapłan Jozue, syn Jehosataka, cała reszta ludu wysłuchali głosu Pana swojego Boga i słów proroka Ageusza, gdyż to Pan, ich Bóg, go posłał i lud przejął się lękiem przed Panem. Ageusz zaś, poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, tak mówił do ludu, jam jest z wami, mówi Pan. Jam jest z wami, mówi Pan. Wtedy Pan poruszył ducha Zerubabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu. Także przyszli i podjęli pracę koło domu Pana zastępów swojego Boga. Dnia 24 miesiąca 6 w drugim roku króla Dariusza, to jest drugi rok panowania Dariusza, w 6 miesiącu. I tu jest tak, zaczyna się Księga Ageusza od tego 6 miesiąca, od pierwszego dnia 6 miesiąca. To, co czytamy, czyli ten moment, kiedy oni podejmują na nowo pracę, jest to 24 tego miesiąca. Później, 2 miesiące później są jeszcze pewne wydarzenia, o których zaraz przeczytam. 2 miesiące później tylko. I tu jest napisane że w 13, że Ageusz zaś poseł Pana, pełniąc poselstwo Pana, czyli on był tym namaszczonym i powołanym prorokiem, tak mówił do ludu, jam jest z wami, mówi Pan. W tym wszystkim oni zdali sobie sprawę. Izrael był przyzwyczajony do tego, żeby korzyć się przed Panem, żeby uniżyć się przed Panem, żeby nie być takim, wiecie, nie bagatelizować tego napomnienia Bożego, żeby przyjąć to, co Bóg mówi. Oni byli do tego powołani, oni byli przyzwyczajeni do tego. I usłyszeli to słowo i przejęli się lękiem. Rozumieli, że ich sytuacja jest zła i trudna i że Bóg do nich mówi. Ale wtedy powstaje Ageusz i mówi, jam jest z wami, mówi Pan. I to słowo na tyle mocno posila namiestnika Judei, Zerubabela i arcykapłana Jozuego. Tak mocno to ich dotyka, że po prostu oni po prostu są przejęci, że Pan jest z nami, ale Pan jest z nami w tym wszystkim, że 24 dnia przychodzą i podejmują pracę koło domu Pana. To słowo również przenika cały lud kraju. Oni są przejęci tym słowem. I czytajmy dalej. W 7 miesiącu, czy następny miesiąc, 21 dnia miesiąca, doszło proroka Ageusza słowo Pana tej treści. Mów do Zerubabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei i arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka i do całej reszty ludu. Czy pozostał jeszcze wśród was ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jakim się wam dziś przedstawia? Czy to, co tu jest, nie wygląda w waszych oczach jako nic? O czym tu jest mowa? Tu jest mowa o tym, że oni, czy ktoś z nich pamiętał chwałę świątyni sprzed zburzenia, sprzed najazdu Babilonu? A to, co dziś, oni prawdopodobnie może jakoś częściowo coś mieli już odbudowanego, jakieś tam namiastkę przybytku, jakąś taką symboliczną, czy taką chwilową, prawda, prowizoryczną, jak to się mówi, aby poświęcać się Panu, ale to wszystko jeszcze było w gruzach, dlatego że oni, tak jak mówiłem, wcześniej zaczęli tą budowę, zaczęli odbudować te fundamenty i mury, ale nikt nie skończyli, czyli coś tam było troszkę odbudowane, ale to wszystko jeszcze było tylko taką namiastką. I Pan do nich mówi, czy to, co jest pośród was, nie wygląda jako nic, ze względu na pamięć o chwale tego domu. No my nie jesteśmy w stanie pamiętać chwały domu Bożego, o której Bóg mówi, dlatego że to odnosi się do dziejów apostolskich i do całego Nowego Testamentu. Kiedy widzimy, jakie rzeczy się działy przez apostołów, kiedy widzimy, jak Bóg niesamowicie działał przez Filipa, przez wielu, kiedy chwała Boża przychodziła do Kościoła, kiedy bojaźń była w Kościele. To był niesamowity czas, kiedy cień Piotra uzdrawiał, tak? Ja tylko mówię o takich zewnętrznych, prawda, w zewnętrznym obrazie, natomiast ich serce było zmienione, tak? Kiedy Piotr był w więzieniu, śpiewali, mury się zatrzęsły, tak? Że potwierało się więzienie. To był czas dziejów apostolskich, to jest czas Kościoła w jego świetności. I Bóg nam zadaje pytanie, czy ktoś z was to pamięta, czy ktoś z was ma to na myśli i czy to, co dziś widzisz, nie wygląda w twoich oczach jako nic? Nie chciałbym oczywiście, żebyśmy myśleli w ten sposób, że ja nazywam to nic, bo to jest tak dużo, ale to jest dzieło, po którym nas Bóg prowadzi. Cały swój Kościół na ziemi w dniach dzisiejszych, w czasach ostatecznych. Ale to nie jest jeszcze to, o czym pokazywały nam dzieje apostolskie. To nie jest tak, że praktycznie każdy w Kościele był namaszczony do usługiwania. Jest coś więcej, do czego nas Bóg przeznaczył. Czytajmy od dalszego, od czwartego. Lecz teraz, bądź mężny, Zorobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Potrzebujesz męstwa, potrzebujesz być dzielny, potrzebujesz być jak żołnierz, jak wojownik, jak sportowiec, który rozpoczął swój bieg i bez względu na koszt, na sytuację, na okoliczności, biegniesz w tym biegu wytrwale. I Bóg mówi, bądź mężny. Dlaczego mówi to? Bo będziesz potrzebował tej zachęty. Bo wróg będzie chciał cię zgasić, zatrzymać i wycisnąć tą gąbkę, żeby w niej nic nie zostało. A ty musisz być mężny. Musisz zdać sobie sprawę w biegu, w którym biegniesz do wieczności. Musisz zdać sobie sprawę z tego, że wieczność jest daleko więcej, ważniejsza, bardziej niesamowita niż to, w czym żyjemy dzisiaj. Ostatnio kiedyś usłyszałem takie stwierdzenie, jesteś dzieckiem króla. Dlatego nic z tego świata ciebie nie zaspokoi. Nic z tego świata nie jest tym, czego my oczekujemy. My się troszeczkę jakoś tam, no fajnie, że to mam czy tamto mam, bo już lepiej to niż nie mieć w ogóle, tak? Ale jesteś powołany, stworzony zostałeś do tego, żeby żyć wiecznie z Bogiem w Jego Królestwie. Dlatego wiele rzeczy w tym świecie cię nie zaspokaja. To nie jest to, czego byś oczekiwał, czego chciałeś, do czego zostałeś powołany. I Bóg specjalnie wkłada w nas głód tych rzeczy. Specjalnie nam daje pragnienia. Specjalnie nawet czasem czujesz się sfrustrowany swoim życiem. Żebyś był głodny Boga, żebyś był głodny zmiany. Żebyś chciał coś zrobić w swoim życiu. Jeżeli by tak nie było, to byśmy osiedli na laurach i byśmy powiedzieli, a mam już wszystko, niczego nie potrzebuję. A Jezus by przedpowiedział, nie wiesz, żeś biedak i goło i pożałowania godzin, bo nie masz złota i srebra, tak jak to jest w liście do Laodycei. Czytajmy dalej, od 5. Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu. Czy mieliśmy taką obietnicę od Boga, gdy wychodziliśmy z Egiptu? Mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się. Miałeś taką obietnicę, gdy wychodziłeś z Egiptu, z tego świata. Bóg powiedział, będę z tobą, będę cię prowadził, będę twoim tatusiem, będę twoim pasterzem, będę cię trzymał za rękę, będę cię nosił na ramiona. Mój duch jest stale wśród was, nie bójcie się, gdyż tak mówi Pan zastępów. I tu już zaczynają się pewne słowa, które są prorocze nie tylko dla tamtych czasów, ale wiem, że to są słowa, które są prorocze przede wszystkim dla naszych czasów. Jeszcze raz, za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Nie jestem biblistą, nie wiem w jakim to było latach. 200 lat przed Chrystusem to mogło być? Gdzieś mniej więcej, nie? Dalej? 400 lat? 500 lat nawet przed Chrystusem. 500 lat przed Chrystusem. Ile do tej pory minęło? 2500. A Bóg powiedział jeszcze raz za małą chwilkę. Za małą chwilkę. Za 2500 lat. A Bóg powiedział za małą chwilkę. Zdajcie sobie to, sprawę z tego. Czym jest wieczność przed Bogiem? Mała chwilka, 2500 lat. Za małą chwilkę poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd stały. Wiecie, że w wielu miejscach Biblia mówi o tym, że Bóg poruszy, potrząśnie niebem i ziemią, tak? A nawet w jednym miejscu, nawet w pewnym czasie zwinie jak szatę niebiosa. Dalej siódmy wers. Poruszę wszystkie narody. Poruszę wszystkie narody. Także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje jest srebro i moje jest złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem, mówi Pan zastępów. Jeśli chodzi o te kosztowności, to myślę, że po prostu Bóg pokazuje, że Jego jest srebro i złoto, czyli On zaopatrzy, da zaopatrzenie dla swojego domu, dla kościoła. Tam, gdzie ten dom będzie odbudowany. Nie wiem, czy czytaliście księgę Ezdrasza i Nechemiasza, ale tam jest napisane, król Dariusz nakazał, wydał dekret, aby wszelki materiał potrzebny do odbudowy, łącznie z drogim drewnem, był sprowadzany dla nich przez Babilończyków. Oni mieli obowiązek dostarczyć po prostu materiału budowlanego, drogiego materiału budowlanego na odbudowę świątyni. Więc jeśli staniemy w odpowiednim miejscu, aby odbudować najpierw twoje życie, twoje serce, abyś ty po prostu był w przebudzeniu swojego serca, abyś ty odbudował najpierw świątynię Bożą w twoim sercu, potem wspólnie, razem, jako Kościół, staniemy, aby odbudować świątynię. Bóg postara się, On się postara, aby wystarczyło nam materiału budowlanego, tak to nazwę, wystarczyło nam na materiału budowlanego, a przede wszystkim to, co mnie najbardziej interesuje, napełnię ten dom chwałą, mówi Pan zastępów. Moje srebro i moje złoto, mówi Pan zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna, mówi Pan zastępów. I miejsce to obdarzę pokojem. Miejsce to obdarzę pokojem. Przyszła chwała tego domu będzie większa niż dawna. O czym tu jest mowa? Mowa jest o tym, że dawna chwała, czyli Kościół czasów dziejów apostolskich, miał niesamowitą chwałę, której my dzisiaj nie mamy. A Bóg mówi, że przyszła chwała, czyli chwała Kościoła czasów ostatecznych, będzie większa niż chwała Kościoła, pierwszego Kościoła Nowego Testamentu. Czy jesteś powołany do rzeczy większych? Do rzeczy większych niż te, które widziałeś w dziejach apostolskich. Nie wiem, jak to jest rozłożone w czasie. Ale bądź wierny w małych rzeczach, do których Bóg cię powołuje. Przed nami byli ludzie, którzy modlili się o ten kraj, przed nami byli ludzie, którzy modlili się o ten Kościół, o to miasto, o twoje życie, o Kościół w tym kraju czy w innych krajach. Byli ludzie, którzy wołali ze łzami i nie zobaczyli. I nie zobaczyli. Dzisiaj my jesteśmy w tym miejscu, jeszcze bardziej wołamy. Jeszcze mocniej jesteśmy zachęceni. I mam wrażenie, że zobaczymy. Mam takie przekonanie, że to, co Bóg, czasami takie mam przekonanie, że Boże mój, co ty szykujesz? Niesamowite. Jak przyjdzie taki moment Bożego takiego poruszenia, to po prostu mam świadomość, że po prostu, że to, co Bóg przygotowuje, jest daleko, daleko większe, niesamowite. Przychodzą mi na myśl różne przebudzenia, o których czytałem w różnych książkach, między innymi w Przebudzenie w Walii, że Bóg takie same rzeczy chce uczynić pośród nas. Ale Biblia mówi daleko więcej, daleko więcej. Jak czytaliśmy Mateusza, akurat ten fragment pominąłem, tam jest mowa o 10 pannach, tych 5 przygotowanych, 5 nieprzygotowanych. To jest Kościół czasów ostatecznych. 5 pani przygotowanych, które wiedzą, o co chodzi, mają oliwę, mają wszystko ułożone w swoim życiu duchowym. Inne były nieprzygotowane, niestety. Ale jest to dla nas jest to czas, kiedy my musimy przygotować swoje serce, musisz przygotować swoje życie, musisz wejść na maszczenie, wziąć tą oliwę Ducha Świętego. I tutaj jest twoja decyzja, decyzja twojego życia, czy jesteś głodny zmiany. Czy chcesz pozostać w tym, co masz? Ja wiem, że nasze ciało nam ciąży, bo ono ciąży. Ono jest, jak Biblia mówi, takie leniwe. Strasznie jest czasami ciężko tam. No, i w ogóle nie chce się. Czasem nawet ciężko się zmusić do modlitwy. Czasem już nasz umysł po prostu jest taki zmęczony różnymi sytuacjami. Ale twój duch, on się nie zastarzał. On jest cały czas młodzieńcem, który ma pełno sił, mnóstwo sił i taki pozostanie. Do późnych lat starości naszego ciała i naszej duszy twój duch będzie cały czas młody i on młody pozostanie. Dlatego nieważne, że ty zewnętrznie czasami czujesz się nie na siłach, ale twój duchowy człowiek ma siłę, aby służyć Bogu. Czytajmy dalej. Tu jest mocna rzecz, którą chciałem poruszyć. Ona jest trudna. Ten następny werset ja ostatnio nie rozumiałem. Siedliśmy w czwartek z Piotkiem, czytaliśmy to słowo, rozmawialiśmy o nim i Bóg nam coś pokazał. Poczytajmy to. Dnia 24, 9 miesiąca, w drugim roku Dariusza, doszło proroka Ageusza słowo Pana i tej treści. Tak mówi Pan zastępów, zapytaj kapłanów o orzeczenie w takiej sprawie. Gdy ktoś niesie poświęcone mięso, w podołku swojej szaty i dotknie swoim podołkiem chleba albo gotowanej potrawy, albo wina, albo oliwy, albo jakiegokolwiek pokarmu, to czy ten staje się wtedy poświęcony? Kapłani odpowiedzieli mówiąc nie. Wtedy Ageusz zapytał i rzekł, gdy ktoś stał się nieczysty wskutek dotknięcia zwłok i dotknie którejś z tych rzeczy, to czy staje się ona nieczysta? Na to odpowiedzieli kapłani mówiąc, staje się nieczysta. Wtedy odezwał się Ageusz i rzekł, tak to jest z tymi ludźmi, tak to jest z tym narodem, w moich oczach, mówi Pan, i także z wszelkim dziełem ich rąk, cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. I ja tego fragmentu nie do końca rozumiałem. I teraz zdaliśmy sobie razem, kiedy analizowaliśmy to słowo, jak to jest z tym narodem, jak to jest z tym narodem, mówi Pan, cokolwiek oni ofiarują, będzie nieczyste. Badając kontekst, tak jak powiedziałem, nie wyrywajmy wersetów z kontekstu. Badając kontekst, widać, że oni byli narodem, który nie chciał się podporządkować Bogu. Bóg musiał ich zachęcić, przymusić do odbudowy świątyni. A oni mówili, nie jest jeszcze czas, nie jest jeszcze czas. Ale w tym wszystkim oni byli zobowiązani, aby mieć kapłanów pośród siebie i lewitów. I tą służbę sprawowali tak, jak potrafili, tak jak wcześniej powiedziałem. Natomiast nie robili tego, co należało przede wszystkim zrobić. To jest słowo trudne, ale chcę to przekazać wam, abyście rozumieli to też, że najważniejsze jest w twoim życiu, co najpierw, przede wszystkim powinieneś zrobić. Co jest podstawą i fundamentem twojego życia. Może to jest relacja w rodzinie, może to jest relacja w kościele, może to jest posłuszeństwo Bogu o jakąś inną rzecz. Bo jeśli w tych rzeczach podstawowych, nie jesteś Bogu posłuszny i nie chcesz Go słuchać, a przychodzisz po prostu przed Boga czy do kościoła, znaczy na spotkanie, mówisz halleluja, wszystko w porządku, to Bóg tak jakby traktował to, że to wszystko jest nieczyste, co tu mi ofiarujesz. Bo nie chcesz mi się podporządkować w tych fundamentalnych sprawach. I często tak w naszym życiu jest, że bo jest ciężko, prawda? Każdemu z nas jest trudno, mamy różne zmagania i tak nie wiemy, nie widzimy, diabeł nas wyciśnie, zaślepi nas oczy, ciemność, nic nie wiem właściwie dokąd idę i czasem właśnie jesteśmy nieposłuszni Bogu, ale jakoś chcemy się po prostu przed Bogiem pozbierać i no niby fajnie, niby coś mnie dotyka, ale jakoś nie mogę przyjść do Boga. Dlatego zachęcam cię, bracie i siostro, rozważ, aby te rzeczy, być może są w twoim życiu rzeczy, o których Bóg mówił do ciebie 10 lat temu, czy 5 lat temu, czy rok temu, czy wczoraj, czy miesiąc temu, które nie uporządkowałeś przed Bogiem, a są to jakieś sprawy radykalne, jakieś poważne, jakieś ważne, aby te sprawy załatwić przed Bogiem. Ja rozumiem, że pewnych rzeczy nie zawsze się da cofnąć, tak? Ale uporządkuj to przed Panem. Uporządkuj te wszystkie sprawy swojego życia. Wszystkie sprawy. Aby twoje serce było czyste. aby nie było nic, co jest między tobą a Panem, nic, co dla Boga jest po prostu takie nieświeże, nieprzyjemne. Być może to będzie proces, na pewno to będzie proces. To będzie proces wychowania, proces zmiany, proces, przez który cię Bóg będzie przeprowadzał. Może nawet, ja jestem świadomy sam po sobie, lata czasami Bóg potrzebuje, żeby mnie do czegoś przekonać. Lata. To nie jest czasami dzień. Im szybciej to zrozumiesz, że Bóg chce ciebie wychować i chcesz się Jemu poddawać, tym lepiej dla ciebie. Może przejdźmy dalej od 15 wersetu. Otóż teraz zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły, zanim położono kamień na kamieniu w świątyni Pana. Jak wam się powodziło? Gdy ktoś przyszedł do kupy zboża z 20 ef, było ich tylko 10. Gdy ktoś przyszedł do prasy winnej, aby naczerpać 50 wiader wina, było ich zaledwie 20. Smagałem posuchą, rdzą i gradem plony całej waszej pracy, a jednak nie nawróciliście się do mnie, mówi Pan. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od 24 dnia 9 miesiąca, to znaczy od dnia, gdy położono kamień węgielny pod świątynię Pana. Zważcie, czy brakuje jeszcze nasienia w spichrzu i czy krzew winny, drzewo figowe, drzewo granatu lub drzewo oliwne nie wydają nadal owocu. Od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. To jest niesamowite po prostu. To jest niesamowita obietnica Boża. Zwróćcie uwagę na czas obecny i przeszły. Od kiedy podjęliście się tego takiego zobowiązania, postanowienia, że będziecie odbudować świątynię pańską. Że będziecie, że pomyślicie sobie, będę mężny, nie cofnę się. Że po prostu nie dam się zniechęcić. Pójdę w góry, sprowadzę drzewo i będę budował dom dla Pana. Najpierw w twoim życiu, w twoim sercu. Najpierw osobiście. Potem wspólnie, abyśmy budowali ten dom dla Pana, gdzie On powie, że upodobam Go sobie i ukaże się w Nim w chwale. Miejsce to obdarzę pokojem, napełnię ten dom chwałą, mówi Pan Zastępów. I później powie, że i odtąd, i od dnia dzisiejszego ja będę wam błogosławił. To zupełnie radykalnie zmieniło dzieje Izraela. To, że oni się nawrócili do Boga, zaczęli na nowo odbudowywać świątynię, swoje życie uporządkowali, priorytety uporządkowali. To znaczy co? Przestali się krzątać koło własnych spraw, a postawili... Moje sprawy, owszem, one są ważne. Ja nie mówię, że nie są ważne, że nie masz pracować, czy nie masz utrzymywać swojej rodziny. Masz utrzymywać swoją rodzinę, ale najpierw musisz zakrzątać się koło domu pańskiego, koło twojej relacji z Bogiem. Czyż to nie jest to samo, co Jezus powiedział? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, wszystko będzie inne będzie wam dane. Powiedział, czyż Bóg się nie troszczy nawet o wróbelki? I zobaczcie, tutaj tak było, tu jest Wageusza. Bóg sam powiedział, ja sam się zatroszczę o was. Ja sam zatroszczę się o to drzewo granatu i drzewo oliwne. Ja sam będę wam błogosławił. Moje błogosławieństwo będzie was ścigać. Jeśli przyłożycie pracę, jeśli przyłożycie ręce do pracy wokół domu pańskiego. Nie mów mi, że nie jesteś powołany do tej pracy. Bo ja w to nie wierzę. Nie mów mi, że nie jesteś powołany, aby być tym kamieniem, żywym kamieniem w budowli Bożej. Nie mów mi tak. A jeśli nim jesteś, to co powinieneś zrobić? To co powinieneś zrobić? Tracić czas? Marnować czas? Tracić lata? Powiedz w końcu dosyć. Dosyć. Dosyć straty lat, dosyć straty dni, dosyć straty minut czy chwil. Chcę służyć Bogu z całego mojego serca. Wszystko Mu oddać. Nieważne, jaki to jest koszt. Nieważne, ile to będzie mnie kosztowało, ile będzie nieprzyjemności od ludzi, jak długo będę czasami musiał spędzić czas przed Bogiem, nieważne. Powiedz dosyć. Chcę być tym żywym kamieniem, pełnym Ducha Świętego. Chcę służyć Bogu, zająć to miejsce, wieczne miejsce, które Bóg dla ciebie przygotował. Dlatego, że czeka mnie nagroda w niebie. Czeka mnie wieniec sprawiedliwości. Nie pozwól, by cię diabeł zatrzymał, bo on chce cię zatrzymać. Wiesz dlaczego? Bo on chce zniszczyć całe dzieło Boże. On nienawidzi Boga. I on chce zniszczyć wszystko, co Bóg stworzył i wszystko, co Bóg ma. I chce zniszczyć ciebie, albo cię ogołocić, albo cię okraść, abyś nie wszedł do Królestwa Bożego z tym, do czego Bóg cię powołał. Chce ci zrobić największą szkodę, jaką tylko jemu się uda tobie zrobić. Ale Biblia mówi, Lecz teraz bądź mężny, Zerobabelu, mówi Pan. Bądź mężny, arcykapłanie Jozue, synu Jehosadaka. Bądź mężny, cały ludu kraju, mówi Pan. Do dzieła, bo ja jestem z wami, mówi Pan zastępów. Masz Boga po swojej stronie. Cóż może ci uczynić diabeł, jeżeli Bóg jest po twojej stronie? Mój syn mnie zapytał, tata, jak to jest, że diabeł walczy z Bogiem, a Bóg walczy cały czas z diabłem? Ja mówię, no tak, diabeł walczy z Bogiem, ale jakoś tak, czy Bóg walczy z diabłem? No, Bóg go zabije tchnieniem swoich ust. To nie jest tak, że Bóg nie ma mocy i musi walczyć z diabłem. Cały czas. Bóg posyła swoich aniołów do tych rzeczy. Ale kiedy Jezus przyjdzie, jednym tchnieniem swoich ust zniszczy diabła. Jednym tchnieniem. Bo mówi się w świecie tak, że odwieczna walka dobra ze złem w różnych religiach. Wiecie, takie są tam znaczki, takie różne i tak dalej, nie? No, tak, tak. Bóg jest zupełnie ponad tym, więc jeżeli Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Czy utrapienie, czy ucisk, czy nagość? Cóż to może nam uczynić, jeśli Bóg jest po twojej stronie? W Księdze Zachariasza jeszcze tylko jeden wers wyczytam. Do arcykapłana Jozuego było takie słowo. Jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz trzech moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Bóg daje wyraźną obietnicę dla nas, że jeżeli po prostu nasze życie postawimy we właściwym porządku, przede wszystkim Jemu będziemy służyć. Bóg obiecuje również pewne rzeczy dla nas. I one na pewno się wypełnią. Chciałbym, abyśmy teraz się pomodlili, kochani, aby to nie słowo, które powiedziałem, nie zostało tylko tak powiedziane, usłyszeliście, ciekawe, ale zrób coś przed Bogiem teraz, ok? Poświęćmy te jeszcze 5 czy 10 minut na wspólną modlitwę. Zróbmy coś przed Bogiem. Zróbmy to, ten akt wiary, ok? Powstańcie, bardzo was proszę. Panie Jezu, my dziękujemy Ci, że nas powołałeś, że przeznaczyłeś nas do zwycięstwa, abyśmy chodzili w Twoim namaszczeniu, w Twoim królestwie i abyśmy osiągnęli, Panie, osiągnęli tą nagrodę w niebie, Panie, osiągnęli życie wieczne, jak również nagrodę w niebie, Panie, nagrodę w niebie. Dlatego, Ojcze, wszystkie sprawy, które są w naszym życiu teraz, one nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Nasza praca, nasza kariera, Panie, nasze pieniądze nie mają żadnego znaczenia w porównaniu z tym, co się ma objawić w niebie, Ojcze. I proszę Cię, Panie, abyś włożył w nasze serce to pragnienie, Ojcze, abyś włożył ten głód, Panie, ten niedostatek, Panie, to, że nie możemy, Panie, znieść i wytrzymać to dążenie, to pragnienie, ten głód Ciebie, Panie, głód poznania Ciebie, Ojcze, abyśmy dążyli do tego, co Ty masz dla nas przed nami, Ojcze. Proszę Cię w imię Jezusa, rozpal nasze serca, Panie, zmień nasze serca, Panie, wypal nasze serca, Ojcze, niech te kamienie, Panie, będą tymi żywymi kamieniami, które są, Panie, otarte, Panie, przygotowane do służby dla Ciebie. Chcemy być tymi kamieniami, Jezus. Chcemy być tymi żywymi kamieniami, Panie. Prosimy Cię, Ojcze, nie daj nam, Panie, zostać w tym miejscu, w którym jesteśmy. Dosyć już tego tracenia czasu. Chcemy Tobie służyć, Panie. Chcemy służyć Ci z całego naszego serca, Ojcze. Chcemy, by ogień Twój przenikał nasze serce. Aby Twoja obecność przychodziła do domu Twojego w naszym życiu. Aby przede wszystkim nasze serce było domem dla Ciebie. Jak również to, co budujemy razem, Ojcze. Abyśmy zbudowali dom, który Ty sobie upodobasz i zamieszkasz w nim w chwale, Ojcze. Prosimy Cię, Panie. Zapraszamy Cię, Panie. Zbuduj nas. Zmień nas. Kształtuj nas. Prowadź nas, Panie. Wychowuj nas, Ojcze, w imieniu Jezusa. Jeśli cokolwiek w nas jeszcze wymaga zmiany, to zrób to, Panie. Poddajemy się Tobie, Jezu. Poddajemy się Tobie, Jezu. Poddajemy się Tobie. Każdą sprawę, Ojcze. Czy poddajesz każdą sprawę dzisiaj Bogu? Powiedz Mu o tym. Każdą sprawę. Pozwól Mu. Daj Mu autorytet. Daj Mu przyzwolenie, aby zmienił wszystko, co w Twoim życiu jest. Cokolwiek tam jest jeszcze zamkniętego, może nigdy nie pozwoliłeś, żeby Bóg dotknął jakiejś sprawy w Twoim życiu, jakiś cech charakteru. Może nigdy nie otworzyłeś się przed Nim, nie zapłakałeś przed Nim, nie powiedziałeś: Jezu, wybacz mi, że taki jestem. Więc zrób to teraz. Po prostu powiedz Panu ze swojego serca. Ojcze, prosimy Cię. Prosimy Cię, Panie, żebyś dotknął, Panie, naszego serca głęboko, 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 Panie. Aby nic, co jest w nas, co gdzieś tam zostało zamknięte, Ojcze, żeby każde drzwi były otwarte. Żeby każde drzwi były otwarte, Panie. Byś Ty wszedł, żebyś Ty zmienił, żebyś Ty uporządkował, żebyś Ty uzdrowił, żebyś zamieszkał pośród nas. Ojcze, modlimy się razem. Zrób to tak, jak było w księdze Ageusza. Panie, my się nawracamy, aby nie troszyć się już o nasze tafelki w naszym domu, Ojcze, ale żeby przyłożyć rękę do odbudowy świątyni, Ojcze, abyś Ty mógł objawić się w tym domu w chwale, Panie. Chcemy to czynić, Panie, niezależnie od tego, co wróg mówi, w jaki sposób nas zniechęca, Ojcze, ale chcemy pójść za tym powołaniem, Ojcze, abyś wiernymi Twoimi sługami, Ojcze. Dzięki Ci za to, Jezus. Dzięki Ci, Panie, za to. Chwała Ci, Jezus. Wywyższamy Cię, Król, dzisiaj. Wywyższamy Ciebie, Jezu, dajemy Tobie chwałę. Niech ta łaska, którą Ty okazałeś Pawłowi, niech ona pracuje w nas daleko więcej, Ojcze, daleko więcej, abyśmy mogli powiedzieć, że z łaski Boże jestem tym, kim jestem, Ojcze. I nie dzięki mocy ani sile, lecz dzięki Duchowi Świętemu, Duchowi Bożemu to się stanie. W imieniu Jezusa. Amen. Niech Was Bóg błogosławi, kochani. Przyciągnąłem do pierwszej, mam nadzieję, że nie macie mi za złe. Ale ja wiem, że to są ważne tematy. Ważne tematy. Zostańcie z Bogiem. Rozważajcie to słowo, będziemy w kontakcie.